Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest środa, 10 czerwca, a jutro obchodzone jest Boże Ciało i w tym kontekście porozmawiamy o księdzu profesorze Józefie Marii Bocheńskim, światowej sławy filozofie. W tym roku obchodzony jest rok księdza profesora Józefa Bocheńskiego, a dziś w telewizji Idź Pod Prąd gość specjalny, profesor Korneliusz Policki, uczeń księdza Bocheńskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam i cieszę się, że mogę coś powiedzieć o moim profesorze, właśnie nawet w tym kontekście Bożego Ciała, bo kiedyś studiowałem, to też obracałem się w środowisku profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który patrząc pewnego dnia na procesję Bożego Ciała w Warszawie, mówi coś takiego: jak to jest możliwe, że idzie tyle ludzi, setki, tysiące nawet, za kawałkiem chleba w monstrancji i ci ludzie uważają, że w tym kawałku chleba jest ciało człowieka, który umarł 2000 lat temu. Kotarbiński nie mógł tego zrozumieć i mówi: gorzej, bo jeszcze widzę, że idą profesorowie matematyki, logiki, medycyny, ludzie racjonalni, rozumni, oświeceni, a tu idą za jakimś jak gdyby zabobonem. No i to się rozniosło, to opowiadanie profesora Kotarbińskiego, to się rozniosło szerokim echem i dotarło do ojca Bocheńskiego, który przy tej okazji zrobił pewne wyjaśnienia.
Zabobonach jeszcze porozmawiamy, ja tylko przywitam pozostałych gości. Jest z nami były ksiądz Jerzy, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I tak. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
Witam.
Cię serdecznie. Może na początek...
Może dokończy pan profesor tę historię jeszcze.
No, bo to taka historia ważna, stąd... Byłem zaprzyjaźniony tam z asystentami profesora Kotarbińskiego, z Henrykiem Stonertem i tak dalej, więc wiem tą sprawę. I później ojciec Bocheński między innymi na zasadzie logiki religii, powtarzam, logiki religii część druga, tak, która nie była opublikowana, to znaczy jest po niemiecku w manuskrypcie, skonstruował metodologicznie taki model, inny model niż klasyczne modele dogmatyczne o transsubstancjacji i transsignifikacji. Transsignifikacja to był model profesora Skillebeksa z Belgii, upropagowany w Polsce przez księdza Tischnera. A transsubstancjacja to jest klasyczny model tomistyczny. I Bocheński też ten model znał, transsubstancjacja, i on tłumaczył: substancja jako samoistna jednostka, będąca podłożem zmian i tak dalej. Więc tutaj by ta hostia była jakoś samoistna jednostka tomistycznie. Ale, i wracając teraz do tego modelu logicznego, to Bocheński skonstruował taką koncepcję tak zwanej wiary podstawowej. Co to jest wiara podstawowa? Credo tej wiary podstawowej jest Ojcze Nasz. To credo składa się mniej więcej wiary podstawowej z takich zdań: istnieje Bóg, istnieje życie pozagrobowe, istnieje opatrzność Boża, istnieje miłosierdzie Boże, istnieje jakaś etyka i jakaś jedność, takie pokój i tak dalej. Istnieją takie podstawowe podstawowe zdania, które są akceptowane przez religie abramiczne. To jest mozaizm, chrześcijaństwo oraz Koran, islam. W związku z tym to jest taka koncepcja wiary podstawowej tych religii abramicznych, które są monoteistycznymi religiami. Jesteśmy na bazie logiki religii, filozofii religii, nie na poziomie dogmatyki katolickiej, żeby te rzeczy metodologicznie bardzo trzeba porozróżniać. Ale Boheński zachęcał do myślenia do myślenia dogmatyką, do reinterpretacji dogmatów, o której mówił dużo też często Ignacy Różycki, profesor, który też tu do Fryburga przyjeżdża i był przecież profesorem w Krakowie. Więc Boheński myślał na poziomie filozofii religii, logiki religii i tak dalej. I teraz weźmy ten przykład z tej hostii z Bożego Ciała, o której Kotarbiński się naśmiewał, że tam wierzą ludzie, że to jest ciało człowieka, co umarł 2000 lat temu. Więc to nie można zrozumieć bez teorii symboli, nawet podwójnych symboli. Symboli są różne te symbole realne, analogiczne i tak dalej. I teraz weźmiemy to zdanie, że to jest ciało Chrystusa. Według tej koncepcji, tego modelu bońskiego, ono symbolizuje zdanie z wiary podstawowej, z tego credo podstawowego. Mianowicie symbolizuje zdanie o miłosierdziu, miłości Bożej, o miłości i można powiedzieć pewnej jedności. W związku z tym, jeżeli ci ludzie idą, ci matematycy, wszyscy za procesją Bożego Ciała, to oni jednoczą się, to jest w ramach pewnej wiary podstawowej i wierzą w pewien symbol Bożej miłości i miłosierdzia Bożego dla ludzi.
W momencie chciałam zapytać...
Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie za trudno mówię.
Chciałam zapytać, czy można to właśnie pogodzić, jeśli mówimy szczególnie o Eucharystii, traktowanie Eucharystii jako symbol i jednoczesne traktowanie tego jako rzeczywista przemiana podczas Eucharystii chleba, hostii i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.
No więc właśnie, to pani mówi dogmatycznie o transubstancjacji, czyli przemiana w czasie mszy świętej w ciało i krew Pana Jezusa. I to ta przemiana jest oczywiście i tak my w to wierzymy, ale nie wszyscy ludzie, na przykład tak jak Kotarbiński, czy Żydzi, czy tam nawet muzułmanie, mogą w to nie wierzyć. Nawet i niektórzy katolicy, którzy wierzą, że to nie jest przemiana substancjalna, tylko zmiana znaczenia, sensu. Że przedtem ten chleb miał sens chleba, a teraz ma sens ciała Chrystusa, nie? Transsignifikacja, zmiana sensów. To też jest taka teoria. Bo jest wiele teorii o Eucharystii. My często jesteśmy do tej klasycznej przyzwyczajeni, ale i ona jest dogmatycznie poprawna i tak dalej. Ale są próby przybliżenia teorii Eucharystii ludziom, niedowiarkom, ludzi, którzy ewolucyjnie podchodzą powolutku, małymi krokami do zrozumienia tych tajemnic. I tu dlatego było to zachęcenie Boheńskiego, żeby zawsze próbować myśleć, tak samo inni dogmatycy mówili, żeby myśleć i próbować to reinterpretować, czy dla młodzieży, która już przestaje chodzić do kościoła, nie rozumie i tak dalej, bo to są jednak wielkie prawdy tak samo i filozoficzne, nie tylko prawdy teologiczne, dogmatyczne, ale i filozoficzne. Poza tym tak samo z filozofii religii, z historii religii, trzeba jasno powiedzieć, ojciec Boński o tym też mówił, że Chrystus zrobił rewolucję w tak zwanej teologii ofiary, bo do Pana Jezusa ofiarowano ludzi, zwierzęta, nawet i świątynia. Przy świątyni jerozolimskiej była rzeźnia, gdzie zabijano woły, kozły, owce, wszystko, co się dało, lała się krew i składano ofiary ze zwierząt, prawda? Panu Jezusowi się to nie podobało, tam powywracał stoły, krzyczał i on powiedział, nie, już nie będzie takich ofiar. Dlatego wziął kawałek chleba i trochę wina. I to powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew, nie ma już żadnej innej krwi, żadnych innych ciał zwierzęcych, ludzkich i tak dalej, tylko te moje zostają, nie? I od czasu Pana Jezusa skończyły się w religii, no może gdzieś tam jakieś dzikie ludy czy coś jeszcze składają takie ofiary, ale już w cywilizowanym świecie tych ofiar tego typu w religiach nie ma. Więc to jest też z historii religii są pewne rzeczy ważne. Jeżeli jest Boże ciało, to jest to wielkie wydarzenie, że jedno ciało Chrystusa i krew Jego wystarcza za wszystko inne, prawda? Wszystkie inne ofiary. Więc to są tego typu przemyślenia, które są do dyskusji, prawda? To nie są dogmatyczne rzeczy, ale do dyskusji dla ludzi współczesnych. No. Bo kwestia, jak mówił ksiądz Tischner, no kto dzisiaj rozumie pojęcie substancji, nie?
O tym dyskutowaliśmy tu kiedyś w naszej telewizji z profesorem Jotkowskim, który specjalny wykład na ten temat wygłosił, ale jeśli pan profesor pozwoli, to chciałem do tej kontrowersji z profesorem Kotarbińskim wrócić, bo jak wiemy, no największe takie echo wywołał ten film Ogłoście to po mojej śmierci, jeśli chodzi o tu w Polsce środowisko, i tam ksiądz profesor Boheński przepraszał właśnie tych profesorów, matematyków i filozofów, że on nie dokończył tej swojej myśli na temat właśnie tej realnej obecności i tego oddawania czci hostii. Czy coś więcej pan profesor mógłby na temat tego filmu powiedzieć?
No, nie wiem dokładnie, co tam o tej myśli, to nie wiem, ale wiem tyle, że on do końca życia przyjmował komunię świętą, jak był chory i leżał. Tam ojciec Norkowski mu przynosił komunię świętą i bardzo pobożnie przyjmował i wierzył w realną obecność Pana Jezusa w hostii i tak dalej i we mszy świętej. Z tym, że to, co mówiłem wcześniej, to jest kwestia taka, nazwijmy to pedagogiki pewnej, bo tak samo jest tak zwana logika jako paidagogos, jako logika wychowawcza, logika religii wychowawcza, logika religii jako paidagogos. I jeżeli chcemy zainteresować młodzież czy wielu ludzi tymi sprawami właśnie wychowawczymi w szkole średniej, prawda? To nie wszyscy zaraz zaskoczą w tą realną obecność, no bo nie wszyscy mają może tą łaskę i tak dalej, ale można zrobić parę kroków przybliżających tą wielką tajemnicę Eucharystii i dla tych ludzi. Stąd ojciec Boński może przepraszał, że może dokładnie tej realnej obecności nie wyjaśnił, ale na przykład on tłumaczył pojęcie substancji jako samoistność. Że to jest coś, jakoś bytowość samoistna, czyli ta hostia jest bytowością samoistną. To tak jakby weźmy przykład, może, bo on używał też tych symboli. Między innymi tutaj bym powiedział, był taki może symbol, który też znany, że bursztyn, mówi się, że bursztyn to jest skrystalizowane słońce. I w tym wypadku hostia byłaby skrystalizowana obecność Boża.
Tu rzeczywiście ksiądz Bocheński próbował przekierować z tej takiej transsubstancjacji, czyli zmiany tej fizycznej, jak gdyby, znaczy nie fizycznej, tylko zmiany postaci substancji.
Bo to metafizyczne, jak już pan mówi, to metafizycznej.
W kierunku tego znaczenia symbolicznego, czyli transsygnifikacji, tak. Ale to już się zbliża do myślenia protestanckiego. Czy nie zgodzi się pan profesor?
No, to nie tak. Takie wszystko proste, bo akurat ja mieszkam w Szwajcarii, więc się znam z protestantami. Oczywiście luteranie by się bardziej z tym zgodzili. U Zwingliego to jak ja próbowałem to tam tłumaczyć, no to oni za bardzo nie. To oni uważają, to jest znak, taki symbol rzeczywiście jak znak drogowy, coś w tym stylu, prawda, coś takiego. A tu Bońskiego to jest znak, taki symbol, bym powiedział, realności. On używał Boński oryginalnego, bo on lubił benzynę, samochody i tak dalej, więc mówił, nalej mi tygrysa zamiast nalej mi benzyny, prawda? Ktoś i były namalowane tygrysy jako symbole stacji benzynowych. I ten tygrys jest rzeczywisty, realny, oczywiście nim się nie zajmujemy, ale myśmy go wzięli, ten obraz tygrysa, który ma siłę, skoczy, daje siłę temu samochodowi, że on pędzi, ma dobrą benzynę, prawda? I więc ta Eucharystia, w tym znaczeniu by to było podobnie, że można mówić, że to jest taki symbol dający siłę, moc, ta hostia, to jest ta siła, moc, dynamikę, która daje człowiekowi siłę do życia, do dalszego postępowania na każdy dzień i tak dalej. Więc to jest ten symbol, jak gdyby podwójny symbol. To była koncepcja tak zwanego podwójnego symbolu, prawda? Więc w tej hostii jest nie tylko jeden symbol, to co przed chwilą mówiłem, można kilka warstw symbolicznych znaleźć w tej hostii. Kilka warstw symbolicznych, o których to przed chwilą mówiłem, które są w sensie pedagogicznym, przybliżającym, prawda, tą całą teorię dogmatyczną, która jest dosyć trudna, bazująca na teorii substancji, nie? I transsubstancjacją. I to była też dyskusja z Killebecksem cały czas i z Tischnerem i tak dalej. To był pewien okres takich dyskusji w Polsce też.
Miejmy nadzieję, że uda się nam znaleźć ten materiał. O goście to po mojej śmierci, który rzeczywiście wtedy, w roku 1995, wywołał wiele reakcji. Mamy artykuły dostępne teraz w Gazecie Wyborczej, także
Wyborczej, tak.
Mam nadzieję, że również moje pokolenie będzie mogło posłuchać księdza profesora Bocheńskiego. W tym momencie również polecam teatr telewizji Negocjator, który pokazuje wydarzenia ze Szwajcarii, atak terrorystyczny na polską ambasadę w Szwajcarii i również o głównym bohaterze, księdzu profesorze Bocheńskim. Ja jeszcze chciałam nawiązać do książki profesora Bocheńskiego 100 Zabobonów, w której pisze, że dzisiaj właśnie tyle ludzi, nawet autentycznych filozofów, korzy się we wstrętny sposób przed marksistowskim zabobonem i kiedy w Polsce człowiek ma tak często wybór tylko między dwoma rodzajami zabobonów, tymi głoszonymi przez partię i tymi, którym hołdują ciemni katolicy. Co konkretnie miał na myśli, jakie zabobony ksiądz profesor Bocheński, mówiąc o ciemnych katolikach?
Więc to jest dosyć istotna sprawa, mianowicie Bocheński, centrum u Bońskiego był pozytywnie kwestia mądrości. Napisał też podręcznik mądrości tego świata. I negacja zabobonów to jest mądrość. I tutaj może jest ważna sprawa, tu chodzi nie mądrość fundamentalistyczną, taką sobie, no, mieliśmy marksistów, leninistów, stalinistów, fundamentalistów, to było bardzo niebezpieczne, strasznie ludzi mordowali, prawda, nawet swoich i tak dalej. I wszystkie fundamentalizmy są bardzo niebezpieczne. I stąd fundamentalizm jest na przykład zabobonem. I negacja tego zabobonu jest pewnego rodzaju mądrość. Mądrość jest analogiczna. Tak samo w Eucharystii mówiliśmy o tych symbolach, to one trzeba brać, te symbole, w sensie analogicznym. To znaczy, że jest tam część realności, bo tak jest, te symbole analogiczne mają ten element realności i jest coś różnego. W tej hostii jest, jak powiedziałem, kilka warstw. Jest warstwa realna obecności Pana Jezusa i są te warstwy symboliczne, więc zabobony są wszędzie. Jak powiedział, bo nie wiem, czy wy wiecie, że ojciec Boheński był zwolennikiem Henri Bergsona, pochodzenia polskiego z Bytkowera, dlatego, że ojciec był, Boheński był uczniem Znanieckiego, Floriana Znanieckiego, twórcy socjologii empirycznej. A Znaniecki doktoryzował się u Bergsona. I Bergson napisał tak zwaną funkcję bajkotwórczą, la fonction fabulatrice. Ludzie lubią sobie tworzyć bajki. No ciągle, no możemy teraz, nawet nie będę mówił, ale na każdy dzień w telewizji wszędzie są te funkcje bajkotwórcze. Ludzie potrzebują funkcji bajkotwórczych, różnych ideologii, różnych zabobonów, żeby móc funkcjonować. Społeczeństwo potrzebuje tego typu zabobonów, żeby móc funkcjonować. No i są te zabobony, którymi trzeba walczyć. Filozofia polega na tym, żeby dopisywać nowe zabobony i walczyć z nimi, które się ciągle pojawiają. I je krytykować i tak dalej. Oczywiście one są znowu w sensie analogicznym, to znaczy, jeżeli pisze Boheński o demokracji jako zabobonie, to trzeba zobaczyć, co tam jest prawdziwego w tej demokracji, a co jest zabobonem, prawda? Jeżeli pisze o duszę, akurat tym nie ma, bo kiedyś też napisał taki o tym, o zabobonie, ale nie, to tam było źle zrozumiane i później to zostało wykreślone. Ale to jest tylko symbolicznie, bo można dopisywać. Kisielewski na przykład się naśmiewał, że Boheński zrobił z duszy zabobon. No to nie jest takie proste, bo są zabobonne myślenia o duszy jako kawałek niezależny, jak u Kartezjusza, i drugi kawałek ciało, jeden kawałek dusza, ale te dwa kawałki się łączy, więc to jest typowy przykład zabobonnego podejścia do kwestii duszy, która u Arystotelesa była treścią ciała na przykład, tak? Treść ciała, linie papilarne na mojej dłonie, to jest treść mojego ciała, to jest symbol duszy, prawda? To jest symbol duszy. Więc to jest dosyć duża kwestia tych 100 zabobonów i zrozumienia tego. Ta książka też jest już po niemiecku przetłumaczona, więc ona jest już nie tylko w literaturze polskiej, ale jest i po niemiecku. Niemcy się tym też już teraz zajmują. No weźmy nacjonalizm, to jest zabobon, prawda, bardzo niebezpieczny. Marksizm, leninizm, prawda. Ale niestety, też mówił Boheński, na przykład Marks był wybitnym etykiem i socjologiem. Też pozytywnie o nim pisał. Więc to nie jest wszystko takie jednostronne u Boheńskiego, nie? Więc to jest to zawsze ta analogia, którą on bardzo kochał i mówi, dzięki analogii możemy poznawać Boga. I to jest jedyna rzecz, bo w protestantyzmie właśnie nie ma tego poznania Boga, bo oni na przykład, on dyskutował z Karolem Barthem, taki wybitny, wybitny teolog szwajcarski, więc on dyskutował z Karolem Barthem i Karol Barth powiedział, gdybym przyjął analogię, gdybym przyjął analogię, to byłbym katolikiem, prawda? I to jest to zagadnienie. Gdyby protestanci przyjęli analogię, to by rozumieli naszą teorię Eucharystii. Na? Ten symbol analogiczny. Ale z tym mają oni ogromny problem, prawda?
Mamy.
No. Tym... Trochę może to za trudne, co?
Siedzimy w tych tematach od lat, bo ja jestem wychowany na innym takim reformatorze współczesnego Kościoła katolickiego, na księdzu Blachnickim, także te tematy też zgłębialiśmy od tej strony biblijnej, mniej filozoficznej. Jeszcze bardzo mnie ciekawi, Jurku, mamy tu byłego księdza ze sobą, ty w latach 90. byłeś w seminarium, czy wtedy te zagadnienia, które poruszał ksiądz Bocheński, ksiądz profesor Bocheński, czy były, jakoś rozgrzewały was, czy profesorowie w seminarium rzeczywiście no, używali tych pism księdza profesora Bocheńskiego w waszej edukacji?
No, ja byłem w seminarium troszkę wcześniej, w latach, pod koniec lat 80. W 90. latach to słyszałem o księdzu profesorze Bocheńskim. No i później rzeczywiście obejrzałem ten film, pamiętam, on był w telewizji czy też na jakichś nośnikach. W każdym bądź razie kojarzę go, pamiętam przesłanie z tego nagrania. Natomiast w seminarium nie, absolutnie ta treść nie była w żaden sposób podejmowana.
Bo tu Giedroyć w latach 90. po śmierci księdza profesora Bocheńskiego ujawnił, że Dominikanie chcieli zamknąć na 50 lat dorobek księdza profesora Bocheńskiego dla badań naukowych. Panie profesorze, czy to już ta, można powiedzieć, to zamknięcie już się skończyło, czy dalej trwa?
Mnie się wydaje, że to się skończyło z wydaniem książki o Bocheńskim. Poza logiką jest tylko absurd. Nonsens, przepraszam, poza logiką jest tylko nonsens. To wydał Darek Łukasiewicz, wydawnictwo W Drodze. Dominikanie wydali, to było 2014 czy coś, bym musiał zobaczyć. Gdzieś w każdym razie wydali to Dominikanie, taki duży zbiór różnych artykułów i tak dalej. I sami Dominikanie wydali to, więc była tendencja, no z tego powodu bym powiedział, pedagogicznego, ponieważ Bocheński lubił wsadzać kij w mrowisko, żeby zachęcić do myślenia w teologii, obronić teologię przez skostnieniem i filozofię przez skostnieniem. Trzeba myśleć, nie tylko powtarzać jak papuga pewne rzeczy, tylko myśleć nad tym wszystkim i przybliżyć współczesnemu człowiekowi bogactwo chrześcijaństwa i katolicyzmu, prawda? I stąd ten ciemny katolicyzm, o którym mówiła pani Kornelia, to jest właśnie to, takie powtarzanie jak papuga bez myślenia. Bocheńskiemu chodziło o to, o myślenie i otworzenie się. No.
Tutaj rzeczywiście wpadło na takie zdanie profesora Bocheńskiego, żeby logika i wiara występowały razem, że to było taką, zdaje się, myślą przewodnią księdza profesora Bocheńskiego. My dzisiaj rozmawiamy też o reformie Kościoła katolickiego. Oczywiście postać księdza profesora Bocheńskiego no, jest bardzo bogata, więc dzisiejszy program, mam nadzieję, że jest dopiero pierwszym tego typu programem. Ksiądz Bocheński był gorącym polskim patriotą, antykomunistą, także tych wątków jest naprawdę wiele.
Dzisiaj... Bo zabobon, komunista zabobon, proszę panią.
Dokładnie.
Tak, no. Zgadzamy się.
100 zabobonów. Czy księdzu Bocheńskiemu udała się reforma Kościoła katolickiego?
Proszę panią, jest stara zasada, którą Bocheński też powtarzał, Ecclesia semper reformanda est. Kościół się zawsze reformuje i nie tylko był Sobór Watykański II i tak dalej, jest ciągle. Kościół jest ciągle od początku, jest w ciągłej reformie. Najgorzej chyba jak nie ma nic. Jak są zastoje, to jest problem dla Kościoła, ale jak są reformy myślenia, teologowie i tak dalej, którzy myślą, piszą, dyskutują, no też papież Franciszek próbuje reformować ciągle, tu coś zmieniać i tak dalej, prawda, i myśli o diakonacie dla kobiet na przykład i tak. Więc mamy papieża, który też idzie w tym kierunku. Więc to jest, to są znaki Ducha Świętego. No.
Ja jeszcze chciałem zapytać o ten no, film, spektakl telewizyjny. Mam nadzieję, że tak. Pan profesor oglądał. Jakie wrażenia? Czy rzeczywiście dobrze oddaje ducha tamtych czasów i postać księdza profesora?
Tak, ja uważam bardzo dobrze, co do istoty wszystko się zgadza, może tylko małe te takie drobiazgi, bym powiedział, są takie, no na przykład z paleniem papierosów, bo ja to przeżyłem. Boheński rzucił palenie, jeszcze prowadził seminaria, na których byliśmy obecni, gdzie palił Marlboro i nosił w habicie dominikańskim pełno tych paczek Marlboro, rzucił na stół iśmy razem z nim palili. Pewnego dnia przyszedł i powiedział, koniec, nie palę, rzuciłem palenie, zapisałem się do klubu niepalaczy i został nawet przewodniczącą klubu antynikotynowego we Fryburgu Szwajcarskim. Więc w tym filmie, w którym to było, to on już chyba nie palił, a już na pewno przed śmiercią nie palił, to już później było. Najpierw jadł czekoladę, kawałki czekolady i przytył, później się przerzucił na jabłuszka, krajał sobie jabłuszka po kawałku i tak dalej i znowu troszkę schudł. Więc to na przykład taki jeden z tych szczegółów, który jest tym paleniem, żeby nie zachęcić młodzieży polskiej do palenia papierosów, bo Boheński palił, nie, on właśnie rzucił. On walczył z nałogami. Nie wiem, czy wy wiecie, że Boheński założył klub trzeźwościowy abstynencji na Uniwersytecie Jagiellońskim przed wojną, ponieważ było bardzo dużo profesorów pijaków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Boheński był słynny w Fryburgu jako abstynent. Wznosił toast wodą. Stukał się wodą.
To widzę tutaj więc wspólnotę z księdzem Blachnickim, który też przecież tę krucjatę wyzwolenia też no, upowszechniał, gdzie mógł tylko.
Tak jest, tak jest. Właśnie z księdzem pod tym względem Boheński. No, jakby jeździliśmy na zjazdy, to on bardzo był zły na różnego rodzaju profesorów czy innych referentów, którzy się tam upijali na tych zjazdach. Oczywiście nie miał nic, jak ktoś tam jest winka czy piwa napił, to mu to nie przeszkadzało, ale nie nienawidził jakiegoś pijaństwa i tak dalej. Od nas wymagał, od uczestników seminarium, właściwie trzeźwości. Myśmy musieli mieć trzeźwe głowy, więc daleko od alkoholu, tak, to było, no daleko od, ogólnie od nałogów, uzależnień, prawda? Człowiek ma być wolny, a nie trucizny, jakieś narkotyki i tak dalej, więc to pod tym względem on był dosyć ostry i trzeba pracować nad sobą. Właśnie ta etyka wychowawcza Woronieckiego. To był jego wielki profesor Woroniecki, ojca Boheńskiego i wzór. No. Ksiądz, który studiował w Fryburgu Szwajcarskim też.
Ksiądz profesor Maria Boheński, wielka postać, tak jak słyszymy, nie tylko filozof, ale również praktyk. Mam gorącą nadzieję, że profesor Korneliusz Policki jeszcze wystąpi w naszej telewizji i będziemy mogli porozmawiać o wielkiej spuściźnie księdza profesora Boheńskiego. Także dziękuję bardzo za udział w naszym programie i mam nadzieję do zobaczenia w następnym programie.
Dziękuję za zainteresowanie moim profesorem. Dziękuję.
Dziękuję i
do widzenia.
Do widzenia.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Za poświęcony czas.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
A my zachęcamy Was do obejrzenia programu Skąd się wzięło Boże Ciało, to sprzed roku program Którędy do Nieba, tam więcej możecie usłyszeć w ogóle skąd idea tego święta i co na ten temat mówi Biblia ze mną w studiu Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
To pozwolę sobie jeszcze polecić właśnie wykład profesora Kazimierza Jotkowskiego, jak okazało się, to jest nasz wspólny znajomy z panem profesorem Polickim, że często ich drogi też się krzyżowały na zjazdach filozoficznych. Mamy taki trochę przewrotny tytuł, coś o Hellerze i Piebiaku jakoś.
Tak, damy link do tego wykładu.
Tam jest wykład właśnie dotyczący transsubstancjacji. Skąd to pochodzi, jakie ma korzenie? Dzisiaj szliśmy w kierunku tego przeniesienia, w kierunku tej transsignifikacji, czyli że to już nie chodzi tylko o realność, ale o symbol. No to ten kierunek możemy dalej eksplorować.
I był z nami były ksiądz Jerzy. Może chce pan ostatnie słowo do katolików, szczególnie przed procesją Bożego Ciała.
Tak, warto zgłębić ten temat w sferze filozoficznej, bo kwestia kultu tak zwanego Najświętszego Sakramentu przeistoczenia, czyli tej transsubstancjacji, ona jest wytłumaczalna zasadniczo na płaszczyźnie i w sferze filozoficznej, bo to z filozofii Arystotelesa ona, ta koncepcja została zaczerpnięta. Zresztą ksiądz, przepraszam, profesor Jotkowski szczegółowo to omawia, pokazuje, dodajmy, błędnej filozofii Arystotelesa. Wszyscy filozofowie zasadniczo o tym wiedzą, tylko teologowie w Kościele katolickim nie za bardzo chcą to przyjąć i uznać.
Ksiądz profesor Bocheński jest dobrym przykładem, że można łączyć wiarę z logiką. Między innymi, że mam nadzieję, że będzie dobrym przykładem dla Polaków.
No
dzisiaj.
Tu wiemy, że część jego archiwum jest jeszcze okryta tajemnicą, ale że już zaczyna to topnieć. Mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy jeszcze dowiemy się o myśleniu księdza profesora Bocheńskiego.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze śledztwo dziennikarskie. Ciąg dalszy nastąpi. To był program Którędy do Nieba. Do zobaczenia za tydzień.